Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 1 stycznia 2022 roku ruszył największy na świecie pakt handlowy, największa strefa wolnego handlu. Pakt, który został podpisany, który został stworzony tak naprawdę z inicjatywy Chińskiej Republiki Ludowej, został podpisany 15 listopada 2021 roku. No a jest to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ obniża cła dla firm na około 92% towarów, a jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że umowa o tym wolnym handlu została zawarta między 15 krajami zamieszkiwanymi przez ponad 2 miliardy 200 milionów ludzi, to mamy rzeczywiście największą w historii świata strefę wolnego handlu. Co bardzo istotne, 1 stycznia tego roku wszedł ten pakt w życie, jeśli chodzi o 10 sygnatariuszy, którzy dotychczas ratyfikowali umowę właśnie o regionalnym kompleksowym partnerstwie gospodarczym, czyli RCEP. Z języka angielskiego ten skrót czytamy jako RCEP, czyli Regional Comprehensive Economic Partnership. Jeśli chodzi o te państwa, które dotychczas ratyfikowały umowę o RCEP, to Australia, Brunei, Kambodża, Chińska Republika Ludowa, Japonia, Laos, Nowa Zelandia, Singapur, Tajlandia i Wietnam. Co ważne, warto tutaj podkreślić, że państwa takie jak Indonezja, Malezja czy Filipiny zadeklarowały, że będą ją wkrótce ratyfikować, natomiast Birma czy też Mianma, jak kto woli, oczekuje na akceptację innych państw. Można powiedzieć, że tak w sposób bardzo powściągliwy na razie podchodzi do tego, no ale biorąc pod uwagę na kwestie wewnętrzne w tym państwie, także myślę, że nie ma się co dziwić. Natomiast jeśli chodzi o Koreę Południową, tutaj deklaracja jest bardzo jasna. Umowa ma wejść w życie 1 lutego, 60 dni po złożeniu specjalnego dokumentu, w którym Seul wyraża zgodę na związanie się tym traktatem. To bardzo istotne wydarzenie, ponieważ RCEP jest tym tworem, tą umową, gdzie po raz pierwszy Chiny i Japonia, ale także Japonia i Korea Południowa są objęte umową o wolnym handlu. Regionalne kompleksowe partnerstwo gospodarcze to umowa, która została podpisana w ramach 37. szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, czyli ASEAN. Ten szczyt miał miejsce w Hanoi i warto zauważyć, ale także warto podkreślić, że zanim doszło do jej podpisania, byliśmy obserwatorami aż ośmioletnich negocjacji, których inicjatorem była Chińska Republika Ludowa. Warto podkreślić, że w interesie Chin jest umocnienie swoich interesów ekonomicznych, interesów gospodarczych przed Stanami Zjednoczonymi, które coraz mocniej zaczęły się angażować na obszarze Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej, czy w ogóle szerzej Indo-Pacyfiku. Pekin dość bezwzględnie wykorzystał bierność Stanów Zjednoczonych, a właściwie można powiedzieć błędy popełnione przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Mam na myśli wycofanie się przez administrację Trumpa z TPP, czyli Trans-Pacific Partnership, porozumienia partnerstwa transpacyficznego w 2016 roku, a była to umowa wynegocjowana jeszcze przez administrację Baracka Obamy. Umowa, która była zawarta z 11 krajami regionu Pacyfiku. Warto podkreślić, że 11 państwami Pacyfiku bez Chińskiej Republiki Ludowej. Wielu komentatorów, wielu analityków uważało, że był to strategiczny błąd, który stworzył swego rodzaju próżnię, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, którą to próżnię Pekin z całą bezwzględnością wykorzystał. Wielu analityków uważa, że decyzja Trumpa tak naprawdę zakończyła ten etap globalizacji, ten etap procesu globalizacji, który został rozpoczęty tuż po II wojnie światowej, czy też ten proces, który był efektem umowy z Bretton Woods z 1944 roku. To bardzo ważne wydarzenie. Z jednej strony analitycy podkreślają, że to wycofanie się z TPP Stanów Zjednoczonych będzie bardzo mocno oddziaływało na globalne obroty handlowe. Tutaj jeszcze nie przewidzieli kwestii lockdownów i pandemii COVID-19, ale niewątpliwie już prognozowali, że te globalne obroty handlowe będą spadać. Niektórzy właśnie wspominali o perspektywie roku 2008, o tym wielkim kryzysie na rynkach finansowych. Wspominali, że będzie powrót do właśnie tego czasu. Wskazywali także na możliwe spowolnienie wzrostu globalnego PKB i wzrostu bezrobocia, jeżeli chodzi o brak tej integracji na obszarze Indo-Pacyfiku. To także zdaniem wielu analityków krok w kierunku końca różnego rodzaju regionalnych porozumień o wolnym handlu. I tu się akurat te przepowiednie nie sprawdziły, ponieważ Chiny były w stanie to wykorzystać i stworzyć największą strefę wolnego handlu w historii. Wielu amerykańskich ekonomistów uważało, że wycofanie się Waszyngtonu z TPP będzie oznaczał prędzej czy później także powrót z takiego swego rodzaju protekcjonizmu, ustalania różnego rodzaju barier handlowych i na przykład sztucznego osłabiania waluty w celu podniesienia konkurencyjności i tego typu podobnych właśnie kroków. Nie sprawdziły się prognozy, które mówiły o tym, że Stany Zjednoczone będą się wycofywać z regionu APAC, czyli z regionu azjatycko-pacyficznego, Azji Pacyfiku. Zresztą ten termin nie został wyparty przez pojęcie Indo-Pacyfiku. Na razie nie ma mowy o żadnym powrocie do doktryny Monroego, do doktryny izolacjonizmu. Stany Zjednoczone wręcz odwrotnie, jeszcze mocniej angażują się na tym obszarze, ale widać, że mają dzisiaj bardzo poważny problem, ponieważ błędy administracji Trumpa zostały bezwzględnie wykorzystane przez Xi Jinpinga. RCEP daje państwom sygnatariuszom nie tylko wolny rynek, nie tylko zniesienie wielu ceł, czy też większości ceł, około 92%, tak jak powiedziałem, ale także dostęp do rynku na preferencyjnych warunkach, do określonych oczywiście produktów. I to bardzo ciekawe, aby się przyjrzeć, jakie to produkty. No przede wszystkim tworzywa sztuczne, także paliwa mineralne, różne przetwory spożywcze, napoje, różne produkty chemiczne. To rzeczywiście ogromny rynek, biorąc pod uwagę takie państwa jak Chiny, Japonia czy Korea Południowa. No i rzeczywiście państwa i firmy działające w państwach sygnatariuszach RCEP będą miały większy preferencyjny dostęp do tych rynków, będą mogły także skorzystać z regionalnych łańcuchów dostaw. Tutaj zresztą Chińczycy deklarują rozwój tych łańcuchów dostaw, rozwój hubów logistycznych w regionie i widać, że ta umowa RCEP obejmuje zobowiązania znacznie wykraczające poza istniejące umowy o wolnym handlu na obszarze ASEAN. Myślę, że warto także zwrócić uwagę, iż potencjalnym inwestorom będzie łatwiej finansować projekty, różnego rodzaju projekty, ponieważ ta umowa o wolnym handlu zawiera zobowiązania do zapobiegania nakładaniu różnych dodatkowych, uprzykrzających życie, że tak powiem, wymogów, które mogłyby spowolnić rozwój gospodarczy. To, co istotne, to RCEP opiera się na istniejących umowach dwustronnych, które ASEAN ma ze swoimi partnerami handlowymi. Szacuje się, że ten obszar, ta strefa wolnego handlu obejmie około 30% globalnego produktu krajowego brutto i około 30%, tak jak już powiedziałem, to około 30% światowej populacji. To rzeczywiście ogromny projekt, no i myślę, że właściwie można powiedzieć precedensowy w historii świata. Myślę, że warto także wspomnieć chociażby o bezcłowym eksporcie Japonii do Korei Południowej, który ma wzrosnąć, jest planowany, jeżeli chodzi o wzrost, z 19 do aż 92%. Także warto przytoczyć tutaj przykład, przykład zniesienia ceł na 86% eksportu Japonii do Chin w porównaniu z obecnym stanem na poziomie 8%. Cała umowa obejmuje około 20 działów różnych, takich jak własność intelektualną, politykę konkurencyjną, szeroko pojęty handel elektroniczny w internecie, a także nawet zamówienia rządowe. Jest wielkim oczywiście niewiadomą, jak zareagują na to Stany Zjednoczone. Po tych działaniach administracji Bidena z ubiegłego roku, chociażby powstanie AUKUS, czyli tego sojuszu obronnego, sojuszu militarnego między Australią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, no trudno się spodziewać, żeby to w jakiś sposób mogło powstrzymać ekspansję ekonomiczną Chin. Pytanie, czy administracja Bidena ma dziś realną alternatywę dla swoich sojuszników na obszarze Indo-Pacyfiku, także w obszarze, a może nawet przede wszystkim w obszarze właśnie wolnego handlu. Dziękuję Państwu za uwagę.